Czas na nasze rozmowy niedokończone. Dzisiaj mówić będziemy o niesamowitej postaci, o słudze Bożym, księdzu Jerzym Popiełuszko, przepraszam. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Gośćmi dzisiejszego naszego wieczornego spotkania są pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak, kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz państwo Julita i Rafał Wieczyńscy, producentka i reżyser znanego, myślę, nam filmu pod tytułem Popiełuszko, wolność jest w nas. Szczęść Boże, witam państwa serdecznie w naszym studio.
Szczęść Boże.
Są niesamowite postaci w historii, które dodają skrzydeł, dodają, krzepią ducha, dodają skrzydeł i krzepią ducha szczególnie tego narodowego na ścieżkach kroczenia po wolności. Zapewne ksiądz Jerzy Popiełuszko taką osobą był. Jak właśnie wy go odbieracie, jakie były spotkania z nim, niekoniecznie te personalne, ale również poprzez to, co zostało po nim, szczególnie kiedy trzeba było pisać scenariusz, czy też gdzieś w archiwach dokopywać się do prawdy historycznej o tej postaci, jakże szalenie zniekształconej przez służby, które są wrogie Kościołowi, Ojczyźnie, patriotyzmowi, a przede wszystkim prawdzie. Panie profesorze.
No, na pewno robiono wszystko, żeby księdza jeszcze za życia pognębić, przedstawić jako ekstremistę, wręcz terrorystę. No przecież podrzucanie tych ładunków wybuchowych, innych rzeczy w jego mieszkaniu. Później nawet na procesie zabójców robiono wszystko, żeby przedstawić księdza jako rzekomo był sam winien tego, co nastąpiło. Więc były to działania rzeczywiście niesłychane. Do tego wykorzystywano cały aparat ówczesnej propagandy ze słynnym rzecznikiem prasowym Jerzym Urbanem na czele. No, na szczęście my Polacy wtedy już w tych ciemnych czasach, w tych ponurych latach 80. mieliśmy zdrowe podejście do propagandy, do oficjalnych środków masowego przekazu i myślę, że ta propaganda na mało kim robiła wrażenie. Już wtedy ksiądz Popiełuszko był postrzegany jako człowiek wspaniały, jako święty. No i dzisiaj jest postrzegany tak samo. Ja bym tutaj chciał podkreślić jedną sprawę, że często jest taki w świadomości wielu osób stereotyp świętego, że święty, no to tak jak na litografii XIX-wiecznej, prawda, wpatrzony w niebo ze złożonymi rękami i właściwie wyłącznie modlący się lub rozmyślający. No i ksiądz Jerzy Popiełuszko z jednej strony reprezentował wszelkie cnoty chrześcijańskie, był pełen miłości do bliźniego, był wspaniałym, serdecznym człowiekiem i wspaniałym księdzem, ale z drugiej strony był też, można powiedzieć, takim świętym na nasze czasy, świętym zaangażowanym. No dzisiaj potrzebujemy też takich osób świętych, które potrafią tę świętość reprezentować w swoich środowiskach, prawda? Potrzebni nam są święci ministrowie, dyrektorzy, robotnicy, księgowe i to jest bardzo, bardzo, bardzo czasami trudne o tego rodzaju świętość. I on właśnie takim był świętym w normalnym życiu, ale także świętym zaangażowanym w sprawy kraju, w walkę o wolność, o ideały solidarności, więc można powiedzieć, że to jest naprawdę taki święty na nasze czasy. I tym bardziej się cieszę, że no ten proces beatyfikacyjny ponoć już jest bardzo zaawansowany.
A jakie państwo, twórcy filmu Popiełuszko, wolność jest w nas, jakie wrażenia po spotkaniu właśnie w taki sposób i po odkrywaniu no, troszeczkę niecodziennym tej postaci, którą był dla nas i dla nas wciąż jest ksiądz Jerzy.
No tutaj proszę księdza, to spotkanie, można powiedzieć, o tym spotkaniu jest cały film, może nie o tym spotkaniu, ale jakby owocem tego spotkania, no, w którym staraliśmy się zebrać to, co najważniejsze, to, co jakby tak syntetycznie no, przywołać do życia księdza Jerzego przez chwilę. I to, co mnie przy pracy nad scenariuszem uderzyło, to jednak to, że to dziedzictwo propagandy zrobiło jednak spore spustoszenie. To nie jest tak, że dla wszystkich ksiądz Jerzy był tym, kim był rzeczywiście. I do dzisiaj się spotykam, nawet widząc po reakcjach po filmie, że jak to? Nie wiedziałem, że to taki fajny ksiądz. Nie wiedziałem, że to był taki człowiek silny wewnętrznie, jednocześnie delikatny, jednocześnie słaby i twardy. Coś takiego, co no, że nie był działaczem, to nie był w żadnej mierze polityk. On nawet, wbrew pozorom, przecież nie walczył tak naprawdę o wolność ojczyzny, tylko walczył o wolność wewnętrzną każdego Polaka, tak? Jako kapłan przede wszystkim działał. I to była dla niego droga do wolności. On Solidarność postrzegał jako ruch zakorzeniony w Ewangelii. Przede wszystkim. To było dla mnie takie odkrycie. To znaczy ja się nie spodziewałem, że to wszystko jest tak głęboko u niego zakorzenione po prostu w religijności, w Jezusie Chrystusie, w modlitwie. Bo na początku, kiedy ksiądz Jerzy zginął, ja jako nastolatek, no po prostu odbierałem to i ten pogrzeb, to co się działo, jak większość, to znaczy no, trochę powierzchownie. Okazało się, że to człowiek niezwykłej głębi, ogromnego takiego wysiłku duchowego, też pracy nad sobą. No i to staraliśmy się pokazać, na to położyć nacisk.
Wolność wewnętrzna, wolność, która jest w nas i te przestrzenie wolności ksiądz Jerzy odkrywał, jak również tę wolność krzepił w słuchaczach i w tych wszystkich, którzy przychodzili wówczas do kościołów na jego kazania. Co skłoniło właśnie producenta do tego, aby takiego księdza Jerzego nam przedstawić i abyśmy takiego księdza Jerzego zapamiętali.
Przede wszystkim no, poczucie obowiązku, dlatego że myśmy przez wiele lat nawet zastanawiali się, że czy dziwili, że postacie tego formatu, jak ksiądz Jerzy, nie funkcjonują właśnie w filmach, nie są bohaterami takich opowieści skierowanych dla szerokiej widowni. Z drugiej strony chciałam tutaj jeszcze powiedzieć, że to spotkanie z osobami, które znały księdza Jerzego, było tak szczególnie ważne, dlatego że pokazywały też, jak ogromny wpływ ksiądz Jerzy miał na tych, z którymi się zetknął, którzy mogli go poznać, jak otwierał takie wielkie pokłady dobra i w tych ludziach zostało takie wspomnienie, które powodowało, że ksiądz Jerzy do dziś jest bliską osobą, która zajmuje ważne miejsce w rodzinach, w sercach tych ludzi. To zresztą też wielokrotnie odczuliśmy w trakcie realizacji filmu, kiedy wiele osób starało nam się pomóc pokonać różne przeszkody przy realizacji i my wiemy, że no, robili to na naszą prośbę, ale dla księdza Jerzego.
A czy w realizacji tego filmu nie przeszkadzał duch tamtego czasu, czy tamci ludzie?
Myślę, że to było kilka takich sytuacji, kiedy rzeczywiście czuliśmy coś o czym ojciec mówi, ale no, staraliśmy się nie poddawać, że tak powiem, nastrojom i robić wszystko.
To znaczy, to jest tak, że zabierając się za ten temat, bardzo szybko przekonaliśmy się, jak on jest jednak żywotny, jak ksiądz Jerzy ciągle zmusza do takiego określenia się, jak dla wielu rzeczywiście jest ciągle niewygodny, ale z drugiej strony no, ciągle przeważała ta życzliwość ludzka dla księdza Jerzego. Oczywiście no, rachunek sumienia wiele osób z tamtego okresu ciągle odkłada na później, w związku z tym te napięcia powstają, ale no, te trudności wszelkie okazało się są do przejścia, dlatego że no, jak było ciężko, to zawsze myśleliśmy, no dobrze, ale on oddał życie, więc co to są za problemy te, które my mamy po drodze.
Tak, ale on może jeszcze dodam, że on w te problemy się właściwie wsłuchiwał się w problemy każdego człowieka, bo tak się mówi, że no, kontakt poprzez mszę za ojczyznę, ale zadziwiająca jest ilość ludzi, którzy się stykali bezpośrednio z księdzem Popiełuszko. Do niego przychodzili do domu ludzie, którzy po prostu wyżalali się ze swoich problemów, troski. On właściwie przyjmował każdego i do każdego miał świętą cierpliwość. Mało tego, miał zwyczaj obdarowywania, że właściwie każdy wychodził od niego obdarowany, choćby obrazkiem, a jak nie obrazkiem, to jakimś drobiazgiem. Ksiądz Popiełuszko miał taką słabość, lubił gadżety elektroniczne, wtedy różne wynalazki tam się pojawiały, więc gromadził je, a równocześnie wszystkie rozdawał bardzo, bardzo szybko, bo właściwie no lubił, żeby każdy chciał, żeby każdy, kto od niego wychodzi, był obdarowany. Ja mam wujka Czesława Lisowskiego, nauczyciela z Kętrzyna, który na kilka tygodni przed śmiercią pojechał do księdza Popiełuszki, po prostu usłyszał w wolnej Europie, postanowił odwiedzić, poszedł, opowiedział mu o swoim życiu, jak go komuniści właściwie przez całe życie prześladowali. Ksiądz poświęcił mu mnóstwo czasu, porozmawiał, pocieszył, więc to było coś wspaniałego, do dnia dzisiejszego wspomina, więc ksiądz Popiełuszko po prostu potrafił się pochylić nad każdym człowiekiem.
Skoro była to osoba tak wrażliwa, to dlaczego przeszkadzała ówczesnym organom bezpieczeństwa PRL-u?
No właśnie dlatego. Znaczy okazało się, że to było najgroźniejsze, tak? Przecież było wielu księży odważnie wypowiadających się przeciwko reżimowi, a ksiądz Jerzy może nie tyle mówił przeciwko reżimowi, to znaczy to, co nazywał zło po imieniu, po to, żeby ludzie mieli odwagę je dostrzegać i też nazywać po imieniu wokół siebie, tak? Żeby nie byli przez nie zastraszeni, żeby nie byli niewolnikami. Dodawał sił i to promieniowało, to zakorzenienie w Ewangelii było najsilniejszą bronią, dlatego, że było księdza Jerzego nie można było za nic uchwycić, trzeba było właśnie zmontować prowokację, tak, żeby go spróbować skompromitować, bo ksiądz Jerzy, tak jak pan słusznie powiedział, nawet pisał sobie w tych notatkach, w zapiskach też, że szkoda mu czasu, bo ktoś może przyjść, tak? On wolał siedzieć tam u siebie, bo ktoś może przyjść i jego potrzebować i on musi go wysłuchać. Chociaż był już potwornie zmęczony w tym okresie stanu wojennego. To była największa siła księdza Jerzego. Po prostu takie kapłaństwo do końca, na całego, bez oszczędzania się. I jeszcze to, że on te swoje słowa, które układał z trudem i mówił też z trudem, traktował bardzo poważnie. To wszystko jego zobowiązywało. nie było rozdźwięku między tym, co mówił i co robił. No a mówił bardzo odważnie. W związku z tym no, był bardzo w tym wiarygodny. Okazało się, że no, przyjeżdżali do niego księża przecież z innych, z całej Polski. Po jakimś czasie organizowali podobne msze. Oczywiście wielu sami z siebie jakby to organizowali, ale, ale ta, ta atmosfera modlitwy promieniowała, tak? To znaczy pod wpływem propagandy, pod wpływem działania różnych ludzi związanych ze służbą bezpieczeństwa szerzyła się taka dezinformacja, że to są właściwie jakieś wiece, że to jest właściwie jakaś polityczna działalność, ale ludzie, którzy nie dowierzali na przykład i przyszli posłuchać, byli pod wrażeniem spotkania modlitewnego i kulturalnego, tak, że to było przeżycie duchowe i na początku, i na końcu mszy za ojczyznę mówiło się o tym, żeby się nie dać sprowokować, żeby zachować ten skarb modlitwy, bo w tym jest siła, tam jest jakby oparcie przeciwko systemowi. I to było po prostu no, nie do wytrzymania, bo to była taka to było no, irytujące, bo obnażało po prostu w świetle tej działalności księdza Jerzego kapłańskiej, to, to zło każdej ustawy, zło propagandy strasznie było widoczne, wyraźne.
To właśnie msze za ojczyznę. Pan profesor zauważył, że w epoce PRL-u Polacy mieli bardzo zdrowy dystans do mediów, szczególnie do telewizji oraz do radia, bo tylko takie media wówczas istniały. Bardzo zdrowy dystans, czyli to, czego dzisiaj nam brakuje. Te media były tubą propagandową ówczesnego systemu, ówczesnej władzy. Natomiast Kościół był enklawą wolności, wolności sumienia, a w tym kościele właśnie rozbrzmiewały słowa księdza Jerzego. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, a przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Jak te słowa były traktowane wówczas, w latach 70., 80.?
No to była to właściwie realizacja w praktyce ideałów chrześcijańskich, ale także ideałów Solidarności. No, Solidarność też była przesiąknięta ideałami chrześcijańskimi i ta walka bez przemocy była dla Polaków czymś naturalnym, czymś podstawowym, czymś oczywistym. Z tym, że ksiądz Popiełuszko szedł tutaj dalej jeszcze, gdy on mówił, no, że zło dobrem zwyciężaj, no to namawiał do tego, żeby na te wszystkie wrogie działania państwa wymierzone przeciwko społeczeństwu odpowiadać dobrem, odpowiadać jakimiś działaniami pozytywnymi, szeroko zakrojonymi. Był to kapłan, który potrafił brać odpowiedzialność za swoje słowa. Proszę Państwa, można powiedzieć tak, no cóż to znaczy czynić działania pozytywne? No, w czasach komunizmu każde takie działanie pozytywne wymagało odwagi, prawda? Czy to było drukowanie ulotek w podziemiu, czy to było angażowanie się w pomoc prześladowanym, aresztowanym, internowanym, czy to było zbieranie informacji o prześladowaniach, czy jakaś inna działalność. To wszystko wymagało odwagi. Taki człowiek, który podejmował taką działalność, był represjonowany, no, ale to też było działanie człowieka dojrzałego, prawda? Człowieka dojrzałego, który wiedział, że jeżeli przeciwstawia się temu złu, temu szatańskiemu systemowi komunistycznemu, to ponosi tego konsekwencje. I no, można powiedzieć, że pośrednio, przecież nie wprost, no bo ksiądz Popiełuszko haseł politycznych nie głosił, ale wzywał do tej wolności wewnętrznej, politycznej, ale i właśnie do wolności społecznej, która jest z nią związana. I właśnie no, ksiądz Popiełuszko brał pod uwagę to, że, no, że mogą być ofiary, mogą być cierpienia. Te cierpienia były. No, sam poniósł także ofiarę największą. No więc mnie to bardzo, bardzo imponuje, ta odwaga, ta dojrzałość.
Człowiek represjonowany, ale też i człowiek eksterminowany. To była cena, którą właśnie za tę wolność zapłacił ksiądz Jerzy. Czy dzisiaj możemy mówić, czy są, istnieją fakty mówiąc, przedstawiające nam prawdę o śmierci i motywach tego zbrodniczego aktu zabójstwa księdza Jerzego, panie profesorze?
Ojejku, to jest sprawa bardzo, bardzo skomplikowana. Jest mnóstwo przesłanek, które nam ten obraz męczeństwa podważają. Znaczy wiadomo, że ksiądz był męczennikiem, że był męczony, torturowany strasznie, że został zamordowany. Natomiast można powiedzieć tak, że ten obraz męczeństwa przedstawiony na procesie na pewno nie jest prawdziwy. W jakim stopniu to oczywiście trudno jest powiedzieć. Są fakty, trudno powiedzieć jest jak było naprawdę, ale można powiedzieć, że na pewno nie było tak, jak to pokazano na procesie toruńskim na przełomie 84 i 5 roku. Ustalenia prokuratora, przede wszystkim prokuratora Witkowskiego z Lublina, no, jest sporo faktów, które w świetle tych ustaleń pozwala snuć pewne przypuszczenia. Są także inne odkrycia. Jest na przykład różaniec znaleziony 3 lata temu w kopercie w delegaturze brygowskiej Instytutu Pamięci Narodowej. Różaniec, która ekipa esbecka znalazła tuż po porwaniu księdza pod mostem w Toruniu. I ten różaniec jest na 90-kilka% różańcem księdza. On zgadza się z opisami różańca, że różaniec był dwukolorowy, bo był poprzecierany od częstego używania, więc tam spod jednego koloru drugi wychodził. Jeśli różaniec został znaleziony pod mostem, to pod tym mostem musieli ci oprawcy z księdzem się zatrzymać w Toruniu, a o tym na procesie nie wspomniano. Dlaczego się tam zatrzymali? No jest koncepcja, że tam księdza przejęła jakaś druga ekipa, że księdza gdzieś zawieziono i torturowano. Z kolei zeznania rybaków z Tamy, którzy kłusowali 25 wieczorem i opisują, że przyjechał jakiś samochód i wrzucił podłużny pakunek do rzeki, no wskazują na to, że księdza wrzucono do wody dopiero 25. Jest szereg przesłanek, które pozwalają przesunąć datę śmierci księdza o kilka dni. No można tutaj się zastanowić, jaką hipotezę postawić. No, wydaje mi się, że jeżeli zastanowimy się nad całą sprawą, to można dojść do wniosku, że w gruncie rzeczy celem działania porywaczy księdza nie było zamordowanie księdza Popiełuszki. Chodziło im początkowo o nastraszenie. O spowodowanie, żeby w wyniku no, jakichś działań torturowania, znęcania się, ksiądz Popiełuszko po pierwsze zaniechał swojej działalności, po drugie zaś może wyjechał z kraju. No, składano mu wtedy propozycję wyjazdu do Rzymu, on nie chciał. No ale prawdopodobnie ci esbecy zakładali, że po takich doświadczeniach to najwięksi przyjaciele księdza powiedzą do niego: księże Jerzy, no nie ma wyjścia, trzeba jechać do Rzymu, bo inaczej cię tu zamordują. I tym esbekom prawdopodobnie o to chodziło. Więc ich zamiarem wiele wskazuje na to, że było po prostu porwanie księdza, umęczenie go i wypuszczenie. Nigdzie by nie było powiedziane, że to zrobili esbecy. To byliby tak zwani nieznani sprawcy, prawda? Tutaj od razu się przypominają porwania toruńskie słynne, kiedy porywano działaczy Solidarności, właśnie że znęcano nad nimi i wypuszczano. W przypadku księdza Jerzego nastąpił prawdopodobnie, jak to ci esbecy ironicznie nazywali, wypadek przy pracy. Po prostu księdza zamęczona. I wtedy poszła już cała seria działań, wrzucenie zwłok do wody, znalezienie kozłów ofiarnych, którzy oczywiście byli winni porwania i innych rzeczy, no niekoniecznie w świetle tego wszystkiego zbrodni, chociaż no to oczywiście wszystko wymaga wyjaśnienia. Ważną przesłanką wskazującą na tego rodzaju hipotezę jest to, że pozwolono żyć kierowcy księdza. Służby specjalne w sytuacji takiej, jeżeli zamierzały kogoś zamordować, nie zostawiały żywego świadka. Po prostu. Gdyby ksiądz miał być w założeniu zamordowany, to Chrostowski żyć nie powinien. Żyć nie powinien i ci panowie szkoleni pewnie nawet przez KGB na pewno by tej zasady się trzymali. Tymczasem pozostawienie Chrostowskiego przy życiu tutaj w tych rachubach niewiele przeszkadzało, prawda? Nieznani sprawcy porywają. Ksiądz po paru dniach umęczony, storturowany, ale żywy się pojawia. No oczywiście, ja tu snuję te hipotezy, żeby pobudzić Państwa do myślenia. Tu jest bardzo wiele innych przesłanek. Nie starczyłoby nam czasu, żeby o tym wszystkim opowiedzieć. Ja powiem tylko tak, że od kilku lat apeluję do Instytutu Pamięci Narodowej, żeby podjąć śledztwo w sprawie księdza Popiełuszki tutaj, w Toruniu, we Włocławku, w Bydgoszczy. Tu, gdzie nastąpiło to męczeństwo księdza, ostatnie dni swoje przeżył. Może być potencjalnie nawet 500, a może nawet 1000 świadków, osób, które należałoby przesłuchać w tej sprawie. Należałoby przesłuchać SB-ków. Właściwie wszystkich z Torunia, z Bydgoszczy, pewnie i z Włocławka. Należałoby przesłuchać ekipy, które poszukiwały księdza na Tamie. Należałoby przesłuchać osoby uczestniczące w procesie. Należałoby przesłuchać także obsadę, personel więzienny z tak zwanego okręglaka aresztu śledczego w Toruniu, żeby ustalić, jak często pułkownik Pudysz chodził do oskarżonych w procesie toruńskim i jak często manipulował tymi zeznaniami. To wszystko są rzeczy do zrobienia. Oczywiście ktoś powie, będziemy ich przesłuchiwać, ci ludzie będą kłamali, kręcili, mataczyli. Pewnie będą. Z tym, że proszę Państwa, przy takiej ilości osób jest szansa na zasadzie prawa wielkich liczb, że każdy z tych panów powie jednak o jedno zdanie za dużo. Czy się da z tego coś poskładać, ja nie wiem. Może się nie da, ale szansa jest, trzeba spróbować. Ja już od kilku lat proszę, apeluję, błagam, żeby Instytut Pamięci Narodowej zorganizował jakąś niewielką ekipę śledczą w tej sprawie. No, skutków nie ma.
Ale też nie ma winnych śmierci księdza Jerzego. De facto, bo w sumie oskarżono tylko pionków. Wiemy, że mimo prób wybielenia wiemy, że skazano kilku panów, którzy raczej byli tylko marionetkami w tej wielkiej machinie.
Jeśli można, ja bym się chciał
Wieczyński.
Tak, odnieść tutaj do tego, co pan profesor powiedział. Mianowicie, oczywiście tutaj możemy snuć hipotezy bardzo różne. I no moje, ja też jakby takie starałem się swoje studia poniekąd przeprowadzić na etapie przed paru laty, kiedy szykowałem się do realizacji filmu i zauważyłem, że po prostu może niebezpieczeństwo jest takie, że nam zginie obraz samego księdza Jerzego. Czyli mój wniosek był taki, że jakby jego męczeństwo, jego zarówno ślady na ciele, jak i szereg wydarzeń przed porwaniem i śmiercią. Wskazują jednak na to, nie wiem jakie kto miał zamiary, ale w kontekście też stu innych ofiar stanu wojennego, prawda, z tego ostatniego okresu, lat 80., to jednak ta śmierć była planowana. To znaczy, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład to, że w drodze do Bytomia do Katowic. Już w pociągu jechał razem z księdzem Jerzym. Jechała co najmniej dwóch z tych, którzy później zostali oskarżeni o zabójstwo, i to nie tylko na podstawie zeznań toruńskich, ale też na podstawie rozmów ze świadkami, bo jechała tam jeszcze dwie panie, które jakby chroniły księdza Jerzego, tak? I że jak on wyszedł do toalety, to jedną z pań, z którą rozmawiałem, panią Jannę Sokół, coś tknęło, żeby jednak pójść za nim na korytarzu. I to był październik 8 bodajże, żeby pójść za nim, tam stanąć w tym przedsionku przy toalecie. I co się okazało? I stało to, i tam już stało dwóch panów. Ona tych panów rozpoznała dopiero na procesie toruńskim, że to był Chmielewski i nie pamiętam, czy Piotrowski, czy Pękala. W każdym razie dwóch rozpoznała, więc to słyszeliśmy o tej hipotezie, tej próbie pierwszej, prawda, wyrzucenia księdza Jerzego z pociągu. Znalazłem potwierdzenie akurat, jeśli chodzi o to. Tutaj się zgadzam z panem, że rzeczywiście tych hipotez możemy tworzyć dużo i na pewno ten proces cały był sterowany, przygotowany, ułożony. To jest w ogóle niepodważalne. Natomiast ksiądz Jerzy miał absolutnie świadomość tego, że prowadzenie dalej, jakby nie zaprzestanie swojej, nie powiem działalności, ale swojego posłannictwa, swojej posługi, prowadzi go do śmierci. To znaczy on już w sierpniu 1984 roku mówił to, co jest w filmie, te słowa są użyte przecież, módlcie się, żebym nie był sam w chwili śmierci, tak, do sióstr Loretanek. On w ostatnich dniach po prostu żegnał się z przyjaciółmi we wrześniu, z rodziną, prawda, więc miał szereg takich po prostu dowodów na to, że i przykładów, chociażby, nie wiem, Grzesio, chociażby przecież, jak pan słusznie powiedział, ludzie przychodzili do niego z żalami, mówili też o innych ofiarach. To on wiedział doskonale, że to nie są żarty, prawda? Te ślady również na ciele, o których wspomniałem na początku, zawiązanie sznurem metodycznie na szyi, na rękach, z nogami i ten wór z kamieniami. Oczywiście można to było też zrobić później, ale pamiętajmy o tym, że ksiądz Jerzy dostawał anonimy, pogróżki. Była takby przygotowana cała wcześniej taka nagonka w prasie, jakby przygotowująca troszeczkę grunt pod zabójstwo tak naprawdę, tak? Te pamiętne słowa rzecznika prasowego, że działalność taka, jaką prowadzi ksiądz Jerzy, nie może być, nie będzie tolerowana, a każdy wie chyba już w Polsce Ludowej wtedy, że takich słów, że my słów na wiatr nie rzucamy, tak? No więc to są szereg rzeczy przygotowujących rzeczywiście zabójstwo. Natomiast inna sprawa jest jeszcze ważna, że jakby takie szykowanie mylnych tropów, to znaczy takie dymienie wokół spraw, też jest cechą charakterystyczną, jeśli się chce zatrzeć prawdę. Mi się wydaje, że dlatego my powinniśmy się nie podważam tutaj, działalność historyków i śledczych jest bardzo ważna i to trzeba robić. Natomiast nie wolno stracić z perspektywy tej największej prawdy, to znaczy właśnie jego męczeństwa, jego posłania i takiego zapatrzenia kapłańskiego po prostu w Chrystusa.
Mimo wielu prób wybielania manipulacji, mimo wielu prób wybielania organów bezpieczeństwa i nierozszyfrowania wielu wykazanych w czasie rozpraw, o której tutaj panowie wspomnieli, proces księdza Jerzego pokazał, że księdza zabili pracownicy MSW i że prześladowanie człowieka za przekonania w Polsce XX wieku to nieodosobniony wypadek i te prześladowania chyba dalej się nie skończyły, jeżeli chodzi o represjonowanie ludzi wierzących, a szczególnie kapłanów.
No oczywiście, no, ofiar w ogóle lat 80. było dużo więcej. No, lista, tak zwana lista Rokity mówi coś o 101 ofiarach, ale to jest absolutne minimum tego, co się udało ustalić. Prawdopodobnie tych ofiar stanu wojennego i lat następnych było kilkakrotnie więcej. No, wśród nich są także kapłani. No, wiemy, że podobny zamach szykowano na księdza Małkowskiego z Warszawy. Księdza Jankowskiego próbowano zamordować w Pelplinie, co się zresztą skończyło śmiercią jego kierowcy. On ocalał tylko dlatego, że w Pelplinie po prostu wysiadł i został w seminarium duchownym. No, później mamy już w 89 roku te trzy śmierci księdza Suchowolca, Niedzielaka, Zycha. Te trzy przypadki wskazują, można mieć stuprocentową pewność, że było to dzieło służby bezpieczeństwa. No, wymieniłem tylko część, także część kapłanów zamordowanych było znacznie więcej. No, system był systemem zbrodniczym. Z jednej strony mordowano przeciwników politycznych, z drugiej strony starano się ich zastraszać, a to zastraszanie czasami się też kończyło śmiercią, więc tu liczba ofiar jest ogromna.
Tylko że ludzie, którzy funkcjonowali wówczas w systemie, którzy zarówno zastraszali, jak i zabijali, obecnie dzisiaj też się dobrze mają i zajmują wysokie stanowiska i są dosyć wpływowymi zarówno w środowisku mediów, jak i też w środowiskach politycznych, kulturowych, i atmosfera wokół Kościoła i ludzi Kościoła, czy się troszeczkę zmieniła?
No to jest taki problem jakby zasadniczy, to znaczy ksiądz Jerzy mówił tak, że rzeczywiście módlmy się, żebyśmy byli wolni od rządzy odwetu, ale to nie znaczyło, ale mówił jednocześnie, żebyśmy odróżniali dobro od zła, tak, i żebyśmy mieli odwagę nazywać rzeczy po imieniu. No tu mamy ten problem, że komunizm jeszcze nie został nazwany, nie został ten okres nazwany jako okres zła. Ciągle próbuje się tą ocenę roztopić gdzieś w szarościach i na tej podstawie rzeczywiście może wiele osób odpowiedzialnych za zło, które się wtedy działo, no, unikać sprawiedliwości. To znaczy, tu nawet nie chodzi o jakieś pociągnięcie do odpowiedzialności, tylko właśnie nazwanie tego. Ksiądz Jerzy mówił o pojednaniu, ale w oparciu o prawdę. Nam troszkę ciągle brakuje tej prawdy. Ja to widzę też po reakcjach młodych ludzi na film, na przykład jak ktoś mnie pyta, dlaczego my się o tym nie uczymy? Przecież to było tak niedawno. Jakby się odkrywa też przed młodymi ludźmi świat, który jest światem ich rodziców, ale oni go nie znają prawie. Nie znają tych, no, całej tej, nie tylko powiedzmy martyrologii, ale że to w ogóle była, że to była walka o wolność. Po prostu nie mają tej świadomości, nie ma tego poczucia jakiejś gwałtownej zmiany w historii Polski. Może jak to w tym kierunku by poszło dalej, za chwilę będziemy mieli wrażenie, że właściwie w 89 roku dokonała się po prostu taka demokratyczna ewolucja. Odbyły się wybory i po prostu zmiana warty przy władzy, prawda? Więc oczywiście tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia w takim, no powiedzmy sobie, też i symbolicznym wymiarze.
Tworzenie filmu, obrazu filmowego, którego Państwo również jesteście autorami, też wyzwalało dużo energii, ale też i kazało znowu wybrać z wątków i tak dalej, no określić jakieś ramy, które determinuje zawsze scenariusz. Co najważniejsze było dla Was w biografii, w działalności księdza Jerzego, przedstawiając nam taką postać właśnie na ekranach?
No najważniejszy był ten proces dojrzewania księdza Jerzego, wzrastania jako do męczeństwa. Jak się przyjrzymy jego życiu, to się okazuje, że człowiek pełen życia, energii, aktywności, poświęcenia, też rozmaitych słabości, z którymi sobie radził, jednak dojrzewał do tego. Nie od razu był bohaterem, tak jak pan powiedział, to nie był święty z obrazka, ale po prostu człowiek z krwi i kości, i to poczucie odpowiedzialności, które miał, to też przyszło nie od razu. On najpierw przecież miał taki moment jakby oszołomienia tym, że jest doceniony, że udaje mu się jakby nazwać w kazaniach to, co ludzie czują, że go ludzie lubią, potrzebują, ale później właśnie zdał sobie sprawę z tego, że to jest ogromna odpowiedzialność. Jakby w moim przekonaniu takim punktem zwrotnym, kiedy on zaczął tą siłę oddziaływania, jaką posiadał, świadomie wykorzystywać, poza mszami z ojczyzny oczywiście, to jest pogrzeb Grzesia Przemyka. To był 83 rok, tuż przed wizytą ojca świętego Jana Pawła II. I rzeczywiście było mnóstwo obaw, czy zorganizować taki pogrzeb, czy możliwe jest w tamtym czasie, kiedy jest takie wzburzenie, jakby jednak społeczne oburzenie i młodych ludzi, i całej jakby zastraszenie całej dużej części społeczeństwa, i zwłaszcza tych ludzi, którzy działali w opozycji, zwłaszcza matek, prawda, bo to przede wszystkim one były przerażone tą śmiercią. A też przecież było dużo kobiet w podziemiu. No. W każdym razie, czy jest możliwe zorganizowanie takiego przejścia z kościoła świętego Stanisława Kostki na Powązki? Propozycje były najpierw, żeby od razu się ten cały pogrzeb odbył na Powązkach. I ksiądz Jerzy powiedział, że nie, my się musimy domagać sprawiedliwości. My nie możemy się bać tego, żeby zaprotestować. Oczywiście nie wolno organizować, nie wiem, to nie może być demonstracja, ale obawiano się prowokacji. I ksiądz Jerzy bardzo, bardzo jakby inteligentnie i przemyślnie to zorganizował. Powiedział, to będzie droga modlitwy za Grzesia, i kto będzie wznosił jakieś okrzyki, no to znaczy, że przyszedł tam służbowo. I dzięki temu udało się nie tylko jakby godnie Grzesia Przemyka odprowadzić na miejsce spoczynku, ale też zabrać silny, mocny głos w domaganiu się sprawiedliwości. I teraz trzeba pamiętać, że jak sobie uświadomimy, że ta sprawiedliwość, powiedzmy sobie, ze strony państwa, tak, bo w ocenie moralnej to wiemy, to większość ma przekonanie jakby właściwe, co się wtedy wydarzyło, zwłaszcza, że są zachowane dokumenty akurat w tej sprawie. Również w SB na przykład jest przyznanie, jest dokumentacja o przyznaniu nagród dla oficerów, którzy mieli zafałszować obraz właśnie tej śmierci Grzesia Przemyka. To
podpisane przez Czesława Kiszczaka zresztą, co należy podkreślić.
Tak. No, ale jeżeli sobie świadomimy, że mimo takich dowodów, pierwszy skazany, pierwszy uznany winnym, powiedzmy sobie, bo może nieważne jest, czy skazany, czy nie, ale uznany winnym milicjant, który przyczynił się do śmierci tego chłopca, no to został uznany tym winnym, kiedy rok temu zaledwie, jakoś tak mniej więcej, prawda? Czyli naprawdę dużo czasu potrzeba i potrzebujemy ciągle, żeby zwyczajnie nazywać rzeczy po imieniu.
Bardzo dziękuję. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a rozmawiamy z księdzem, z panem profesorem, doktorem habilitowanym Wojciechem Polakiem, kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz z państwem Julitą i Rafałem Wieczyńskimi, producentką i reżyserem filmu pod tytułem Popiełuszko, wolność jest w nas. Do tych rozmów niedokończonych zapraszamy również słuchaczy Radia Maryja. Numery telefonów do naszego studia znane, ale przypomnijmy je raz jeszcze. 056 numer kierunkowy, następnie wybieramy 655-23-55 w Polsce lub 655-23-56 dla słuchaczy z zagranicy po numerach kierunkowych w Europie 00-48-56, w Ameryce Północnej 011-48-56, 655-23-33 i 655-23-66.
Orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno, zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad, i już nie wiesz, co dobro, co jest zło, ojczyzno ma. Tak wiele, tak wiele łez wylanych, już nie wiem, czyś jeszcze jest, czy snem już zapomnianym, nawet prorok i kapłan dziś zagubieni swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Odbieramy pierwszy telefon. Halo, prosimy, Radio Maryja.
Halo.
Słuchamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, poznajemy pan Bogusław Morka. Witamy również na naszej antenie.
Witam ojca Waldemara i szanownych gości. Oczywiście pozdrawiam całą kochaną rodzinę Radia Maryja.
Panie Bogusławie, pan uczestniczył w mszach świętych za ojczyznę. Pan był przy księdzu Jerzym również. Pan pamięta tę wielką postać.
Tak,
jak się zapisało w pańskiej pamięci?
Księdza Jerzego Popiełuszko poznałem w 1980 roku, kiedy jeszcze był w kościele akademickim świętej Anny, posługiwał tam. No i od tamtej pory zaczęła się nasza znajomość bardzo bogata, radosna, pełna ciepła, serdeczności, ponieważ Jerzy, wszyscy żeśmy go nazywali Jerzy, bo był naszym takim starszym kolegą, mimo że był wspaniałym duszpasterzem, to jednak okazywał nam swoją koleżeńskość i przyjacielskość i rzeczywiście mieliśmy taki kontakt przyjacielski i kumpelski z Jerzym. Więc to wszystko bardzo, bardzo pięknie się układało. Ja najczęściej, jak spotykaliśmy się z Jerzym i z naszą grupą, no, grupą ludzi z Akademii Medycznej. Ja też byłem AM, tylko artysta muzyk, który najczęściej na tych spotkaniach śpiewał i robił dużo takiej radości, szczególnie dla Jerzego, ponieważ Jerzy kochał piękny śpiew i muzykę, więc uszczęśliwiałem swoim śpiewem Jerzego jak mogłem.
A jakie były wówczas czasy? Czy rzeczywiście tak, jak to próbuje nam się zapisać teraz w pamięci fantastycznej groteski? Czy rzeczywiście były to czasy olbrzymiej walki właśnie o tę przestrzeń wolności, którą mamy w sercach?
Tak, no, w mojej pamięci zachowało się wiele obrazów tej nieprzyjemnej atmosfery czasów komuny. Wtedy Jerzy, były te wszystkie wspaniałe, wielkie msze za ojczyznę, na których to mszach ja również śpiewałem i Byłem blisko Jerzego, słyszałem jego słowa, wiele wspaniałych słów. Jerzy kochał Polskę, kochał Polaków, był wielkim patriotą, a nade wszystko niezłomnym kapłanem, który mówił prawdę i przede wszystkim, nade wszystko prawdę. I tutaj chciałbym przytoczyć takie słowa księdza prałata Teofila Boguckiego. To jest taka duchowa sylwetka księdza Jerzego. Wypowiedział się w ten sposób. Był dzielny i odważny. Nie powstrzymały go od pracy dla dobra drugiego człowieka, dla solidarności, dla ojczyzny żadne pogróżki, listy ostrzegające, szantaże, ścigania i wtrącanie do więzienia, liczne przesłuchania, napady w czasie podróży. Nic go nie odstraszało. Szedł odważnie do celu, wyzbył się lęku i zastraszenia. Mimo próśb swoich przyjaciół i gróźb nieprzyjaciół nie uciekał, i sam szedł naprzeciw niebezpieczeństwu. I rzeczywiście było to tak, jak tu ksiądz prałat Teofil Bogucki wyraził się na temat księdza Jerzego. Dlaczego? Ja przytoczę taką krótką opowieść. U Jerzego spotykaliśmy się raz w tygodniu. Najczęściej to były soboty. Spotykaliśmy się i śpiewaliśmy, porozmawialiśmy, modliliśmy się. I w pewnym momencie, kiedy siedzieliśmy w salce naszych spotkań, przez okno usłyszeliśmy straszliwy łomot pękającej szyby, szkła i trzaskającego szkła i wpada cegła. Cegła, później dopiero zobaczyliśmy, że to jest cegła, bo była zawinięta w gazetę i jeszcze do tego coś było tam napisane, jakieś nieprzyjemne słowa, nie wiem w tej chwili, nie pamiętam, to już kawał czasu, ale była to sytuacja dla nas mrożąca krew w żyłach. No, nie doszło do nieszczęścia, aczkolwiek nieszczęście było bliskie, ponieważ ta cegła przeleciała zaledwie kilka centymetrów od głowy koleżanki. No oczywiście to była prowokacyjna cegła, esbecka cegła, która niestety... Te cegły rzucane były w nas wszystkich, a szczególnie w tych, którzy mówili prawdę, a takim kimś właśnie był ksiądz Jerzy Popiełuszko, wielki Polak i wielka prawda narodu polskiego, która kolła bardzo w oczy i uszy w tamten system.
Represje również dotykały pańskich kolegów i koleżanki.
Tak, proszę ojca i proszę państwa, rzeczywiście takie represje były, ponieważ kilku moich kolegów i koleżanki niestety były przez tak zwaną milicję wtedy jeszcze, byli po prostu łapani na ulicy, byli wleczeni do suki, to tak się wtedy mówiło, na te ichnie samochody, no i więzieni oczywiście na przesłuchanie. To przesłuchanie trwało najczęściej 24 godziny ze światłem, które biło prosto w oczy i bardzo nieprzyjemnymi pytaniami. Ja widziałem koleżankę, która była po takim przesłuchaniu właśnie z naszej grupy księdza Jerzego, z grupy medycznej, która mając 21 lat, no po tym przesłuchaniu wyglądała na 38-40, więc rzeczywiście były to bardzo nieprzyjemne przesłuchania. I dziwnym trafem, że nic takiego nie przydarzyło się mnie. I dziś tak myślę sobie, że to była opatrzność Boża, która mnie chroniła. Nie wiem, bo przecież śpiewałem na tych mszach, czy to Rotę, czy też Nigdy z królami nie będziemy w aliansach. No to bardzo mocne rzeczy. Ale nigdy nie przyszedł żadnego UB do uczelni czy do mnie. Nie było łapanki na mnie, więc rzeczywiście chyba to opatrzność Boża.
Pan również poznał mamę księdza Jerzego.
Tak. Panią Mariannę Szlachetną, wspaniałą kobietę. No i jeśli się wychowuje w takiej nabożności dzieci, to wtedy te dzieci są tak wspaniałe, jak ich rodzice. Myślę, że pani Marianna jest przykładem osoby, która może nam wszystkim uzmysławiać to i dać przykład, i zarazem daje sobą przykład, że modlitwa i Bóg jest ponad wszystko. I to, co mówił Jerzy, bo Jerzy w zasadzie był uczniem Jezusa Chrystusa. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kochał bliźniego jak siebie samego. A przecież o tym właśnie mówił Jezus Chrystus w swoich naukach. I pani Marianna, jak się on się bezpośrednio pozna w bliskości, jest to osoba pełna miłości i oddania dla drugiego. I ta kobieta, która przeszła i przechodzi jeszcze psychiczne katusze po tym wszystkim, co się stało, która przecież to wiadomo, że w tej chwili nie zostało, tak naprawdę do końca nie zostało wyjaśnione kto, co i zacz, bo wszyscy wiemy doskonale, ci, którzy są w temacie oczywiście, że jednak ta sprawa nie doszła do końca. Mam nadzieję, że może Bóg pozwoli na to, żeby wyjaśnić tę sprawę do końca. I właśnie w pani Mariannie na pewno siedzą jeszcze te niedopowiedziane sprawy, które gnębią nie tylko ją, ale i nas wszystkich.
Bardzo dziękuję, panie Bogusławie. Pozdrawiamy przy tej okazji serdecznie również i panią Mariannę, mamę księdza Jerzego.
Tak, tak. No bardzo serdecznie.
I w takim razie do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję bardzo.
To był pan Bogusław Morka.
Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dolegnie skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat. I na szczęście dalekie skromny dar, lniany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat.
Módlmy się, byśmy wszyscy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Ksiądz Jerzy Popiełuszko to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. W studiu Radia Maryja gościmy pana profesora Wojciecha Polaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz państwa Julitę i Rafała Wieczyńskich, producentkę i reżysera filmu pod tytułem Popiełuszko. Wolność jest w nas.
Tutaj pan Bogusław wspomniał o księdzu Teofilu Boguckim. To jest niezwykle ważna postać dla księdza Jerzego i tak naprawdę on stanowił taką no, i podporę i ochronę zarazem dla księdza Jerzego. Po prostu no, też go mobilizował. Staraliśmy się w kilku scenach, chociaż to w filmie tą postać przywołać. Właściwie dzięki jego takiemu patriotyzmowi i otwartości i zaufaniu, którym obdarzył księdza Jerzego, no on mógł wydobyć z siebie i z tego domu, który nosił w sobie, tego domu w okopach, to co najlepsze i dać nam wszystkim. Ja też jestem pod ogromnym wrażeniem i mamy księdza Jerzego, odkąd ją poznałem, i całej rodziny tak naprawdę, bo to są ludzie no, przesiąknięci jakby wiarą i taką mądrością wynikającą z wiary. I ciągle dają wspaniałe świadectwo.
Bardzo dziękuję. Odbierzemy telefon. Słuchamy. Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam. Jadwiga z Częstochowskiego. Słuchamy, bardzo dziękuję za ten wspaniały film, po obejrzeniu którego wychodzi się wstrząśniętym i rozgoryczonym niestety, bo przez te 20 lat zaprzepaściliśmy tę wolność, która jest w nas, a to dlatego, że zamiast Norymbergi była u nas gruba kreska i lewa noga. komuniści się pobogacili i wyposażyli w 5-7-10-tysięczne emerytury, bo już o parodii procesów sądowych Kiszczaka i Jaruzelskiego zamilknę. Ja skłaniam się do tego, że to była planowana zbrodnia. Pan Adam Woronowicz jest przemiły w swej tytułowej roli. Skąd pan reżyser wziął tego aktora? Nie był przecież znany. To tyle. Bardzo dziękuję.
Jeszcze dziękujemy raz również, pani Jadwigo. I z Panem Bogiem oddajemy głos naszym gościom. Prosimy reżysera.
Dziękuję bardzo za te miłe słowa. No tutaj rzeczywiście, wie pani, to wynika z takiego założenia, które z małżonką przyjęliśmy, że będziemy szukać, dopóki nie znajdziemy aktora idealnego do tej postaci, bo inaczej nie byłoby sensu robić, znaczy nie sprostalibyśmy założeniu takiemu, że trzeba przywołać w filmie księdza Jerzego z tą świadomością, że ludzie będą, zwłaszcza młodzi ludzie, będą mieli przez jakiś czas obraz księdza Jerzego taki, jaki my odtworzymy w filmie. I to była ogromna odpowiedzialność. Natomiast skąd Adam? Ja sam się nad tym zastanawiam, bo rzeczywiście w 5. miesiącu castingów, poszukiwań pojawił się i ja już wiedziałem, że sprawa właściwie została rozwiązana. Jeszcze szukałem dalej. Jeszcze Adam dużo pracy i wysiłku włożył w to, żeby się przygotować do tej roli. Ale po jakimś czasie miałem przekonanie, że on już dawno był właściwie obsadzony. To znaczy, że moja rola jest taka, żeby to po prostu zaakceptować i pracować nad tym, żeby tego aktora jakby zbliżyć do księdza Jerzego, żeby mu umożliwić jak najgłębsze poznanie jego poprzez spotkania z ludźmi, ze świadkami. No i tutaj muszę powiedzieć, że on też włożył ogromny wysiłek w to, żeby się podporządkować jakby tej postaci, co trwało nie tylko podczas zdjęć, ale już wcześniej przez wiele miesięcy rezygnował z pracy, z różnych propozycji, czy w teatrze. Czy w teatrze to jest trudno, dlatego że on jako pracownik teatru to pewne rzeczy musi robić, no ale filmowych ról właściwie nie przyjmował. I poświęcił się, ryzykując wiele, bo przecież jakby film nie doszedł do skutku, co nigdy nie można było tego wykluczyć, tak, że nam się po prostu nie uda, no to on jednak postanowił zaryzykować. Zresztą też potem się okazało, że i rodzina Adama jest jakoś blisko związana z księdzem Jerzym, bo tato powołał komitet i właściwie dzięki jego aktywności powstał pierwszy w Polsce pomnik księdza Jerzego w Białymstoku. Także okazało się, że przypadków nie ma. No ale dziękuję bardzo, bo też uważam, że to jest wspaniała rola.
Czy producent był również jednoznaczny w tej opinii, jaką wyraził nam reżyser?
Zdecydowanie. Myśmy zresztą jeszcze, zanim Adama zaprosili na castingi, to też dostaliśmy 2 czy 3 maile od osób, które wiedziały po prostu, że szukamy księdza Jerzego, zwracając nam uwagę. To były zresztą osoby zupełnie niezwiązane z filmem, tylko jakoś które dowiedziawszy się o tym właśnie, że my ten projekt przygotowujemy, dostrzegły takie pewne podobieństwo między Adamem a księdzem Jerzym, a później rzeczywiście pamiętam, kiedy mąż wrócił z castingu i tego dnia właśnie był Adam, no to już był pod silnym wrażeniem, bo Adam zresztą się przygotował do tego spotkania, bo już wcześniej sobie obejrzał trochę materiałów, przypomniał sobie pewne gesty księdza Jerzego, więc rzeczywiście mąż był pod sporym wrażeniem.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto jest z nami?
Bardzo serdecznie pozdrawiam na początku ojca Waldemara i gości obecnych w studiu, a telefonuje Ania z Bielska Podlaskiego, obecnie mieszkająca i studiująca w Warszawie, a także najmłodsza pracownica Kościelnej Służby Informacyjnej przy Grobie Księdza Jerzego Popiełuszki. Oczywiście już pierwszego dnia, gdy na ekrany kin wszedł film Popiełuszko, Wolność jest w nas, byłam na seansie filmowym i przyznam szczerze, że jestem zachwycona. Mam 20 lat. No, to z tego wynika, że nie znałam nigdy osobiście księdza Jerzego, ale pomimo to od około 5 lat jestem bardzo blisko związana z jego postacią, z jego osobą, jako też jako pracownica Kościelnej Służby Informacyjnej. Od października ubiegłego roku pomagam pani Katarzynie Soborak w prowadzeniu archiwum żoliborskiego. Wtedy też, kiedy zaczęłam interesować się postacią księdza Jerzego, poznałam dosyć dobrze i dokładnie życiorys księdza, a także tło historyczne, w jakim przyszło mu żyć. Dwa razy oglądałam film, przyznam, i jestem pełna podziwu dla państwa Wieczyńskich. Naprawdę udało się stworzyć piękne dzieło o wielkiej postaci. I co najważniejsze, uchwycić to, co w tym kapłanie jest najbardziej istotne. A więc zobrazować rodzinę, w jakiej się wychował, indoktrynację i cierpienie z okresu jednostki wojskowej w Bartoszycach oraz taki niezwykły rys psychologiczny jego postaci. Wszystkie te takie najważniejsze cechy księdza Jerzego, które uczyniły z niego osobę świętą, ale jednocześnie nie sprowadzały jego postaci do osoby takiej pomnikowej, takiej trochę nierzeczywistej. Kiedy okazywało się, że wiele z moich młodych przyjaciół było na filmie Popiełuszko, tak zaczęłam zbierać opinie na temat filmu. I powiem, że młodzi są po tym filmie jeszcze bardziej zachwyceni postacią księdza Jerzego. Pragną go głębiej i lepiej poznawać. A ci, którzy być może poprzez film po raz pierwszy mieli kontakt taki bliższy z osobą księdza Jerzego, zauważali, że to jest człowiek niezwykły i on stanowi natchnienie do tego, by żyć jako lepszy chrześcijanin, jako człowiek, który bardziej jest pogłębiony w braterskiej miłości, w miłości do Boga i ojczyzny. Więc naprawdę film odniósł duże wrażenie właśnie wśród ludzi młodych, do których chyba też w dużej mierze był adresowany, żeby ukazać tą wspaniałą postać. Też ja oglądałam jeszcze jeden film autorstwa pana Rafała, film dokumentalny Zwycięzcy nie umierają. Wspaniałe dzieło również i równie wspaniały tytuł. Jak bardzo do księdza Jerzego odnoszą się słowa Jana Pawła II, że człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie. Do zwycięstwa nad tym, co krępuje naszą wolną wolę i czyni ją poddaną złu. Ksiądz, tak myślę sobie, że tak.
Już powoli konkludując swoją wypowiedź.
Dobrze. Myślę, że ksiądz, słysząc te słowa, utwierdzał się w przekonaniu, że jest gotowy na wszystko. Jego siłą był Bóg i on sprawił, że ksiądz Jerzy był wierny sługom. Najpierw w rzeczach małych, potem także wielkich. Dziękuję bardzo i przepraszam za trochę długą wypowiedź.
Dziękujemy
jeszcze
również
raz
Tobie.
Pozdrawiam.
Szczęść Boże i oddajmy głos twórcom tego dzieła.
No, to jest bardzo miłe i ja szczególnie właśnie jakby przeżywam, można powiedzieć, te relacje młodych ludzi, dlatego że to było najważniejsze, tak, żeby dotrzeć do młodzieży i żeby uchwycić ten autentyczny wizerunek również z poczuciem humoru, również z tą pracą wewnętrzną nad sobą, żeby zdjąć z pomnika postać, bo wtedy jak jest na pomniku, to jakby jest obce, a ksiądz Jerzy nie był obcy, był blisko ludzi i to było no, najtrudniejsze, żeby też spojrzeć jego oczami na ludzi wokół niego i też jakoś żeby się dało poznać trochę przez ten film. Także ogromnie się cieszę z tego, że ludzie chcą jakby dalej poznawać go.
To był pan Rafał Wieczyński, a pani Julita?
Przyznam, że ja szczególnie cieszę się, że młode osoby w jakiś sposób włączają się też do pracy w służbach właśnie informacyjnych, we wszystkich służbach działających przy grobie księdza Jerzego. Tu oczywiście no, dziękuję serdecznie za te miłe słowa. Ale też chciałabym powiedzieć, że spotkanie z osobami, które od tylu lat tam przy grobie czuwają, które zbierają systematycznie wszystkie świadectwa, wszystkie materiały związane z księdzem Jerzym, które dbają o to, żeby przy grobie księdza Jerzego były zawsze piękne kwiaty. To jest niezwykłe doświadczenie, które no, w jakiś sposób też dla nas było wielką wartością przy realizacji obu filmów, również tego wcześniejszego, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą właśnie, że od momentu pierwszych zamachów tam zorganizowała się grupa osób, które do dnia dzisiejszego dzień i noc czuwają przy grobie, właśnie dbają o to, żeby przy grobie były kwiaty, zbierają materiały, robią to społecznie i zawsze myślę sobie, że w tej chwili większość z nich to są osoby starsze, ale one tam czuwają od 25 lat.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jeszcze?
Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę tutaj na jeden aspekt tej wypowiedzi, a mianowicie na ogromną rolę, użyjmy tego słowa, wychowawczą tego filmu. No, sporo w ostatnich latach, zwłaszcza za rządów PiS-u, mówiło się o polityce historycznej. Ale proszę Państwa, jest coś na rzeczy. No, w latach 90. właściwie zaniedbano kompletnie tego wychowania w duchu patriotyzmu, wychowania w duchu historii, tradycji. Teraz musimy nadrabiać. Twórczość filmowa jest tutaj bardzo wskazana, bardzo pożądana. Mało tego, no, sami Polacy oczekują takich filmów. Dzisiaj w Rzeczpospolitej opublikowano wyniki badań socjologów, że Polacy przede wszystkim czekają na filmy dotyczące wspaniałych kart naszej historii. Wyprawy kijowskiej 1920 roku, Cudu nad Wisłą, czy na przykład bitwy pod Monte Cassino. I takie filmy przekazują historię w sposób, przekazywałyby, no, w przypadku filmu o księdzu Jerzym, przekazują historię w sposób najlepszy. Jeżeli są dobrze zrobione, to jest to lekcja historii żywa, nie natrętna, nie nazbyt dydaktyczna. To jest działanie wspaniałe, kierowane także do tego młodszego pokolenia.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Kolejny telefon odbierzemy, słuchamy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Wiesław z Norwegii. Ja w zasadzie nie mówię z Norwegii, mówię z Polski, ale mówię z telefonu komórkowego, bo jestem na krótko w Polsce. I miałem okazję oglądać ten film przed kilkoma dniami i Żeby sprawa była jasna, to ja byłem uczestnikiem tych wydarzeń. I doskonale pamiętam atmosferę tamtych dni, atmosferę strajków w toruńskim Towimorze, w Gdańsku, w Stoczni. I chciałbym dokonać pewnego sprostowania co do założeń i co do przedstawienia nie tylko księdza Jerzego, co do którego nie ma najmniejszych wątpliwości, że był kapłanem heroicznym, ponieważ no, ludzie do niego drgnęli i czuli w nim autentyczną prawdę, którą głosi. Natomiast chciałbym się odnieść i uczynić małą korekcję co do przedstawienia na filmie robotników, którzy strajkowali, którzy brali udział w strajku. I co jedno to mnie jakoś tak jakoś tak zabrzmiało w jakimś takim pewną nutą nie to, że fałszu, ale jakiegoś tak troszkę nieprawdziwego przedstawienia robotników. Ja doskonale pamiętam tę atmosferę w czasie strajków w Towimorze, w Gdańsku, internowania i przedstawienie robotników, którzy używają wulgarnych słów, którzy pokazani są jako prymitywni osobnicy, to absolutnie się nie zgadza z tym moim doświadczeniem i doświadczeniem na pewno wielu, wielu słuchaczy, którzy w tej chwili słuchają tej audycji. Właśnie robotnicy w czasie strajku okazali wyjątkową szlachetność, wyjątkową wspaniałomyślność, motywowani właśnie tym uczuciem takiego spontanicznego patriotyzmu i spontanicznej jakby chęci uczestniczenia i walki o te ideały, które potem wyartykułowała Solidarność, ta dobra Solidarność. I robotnicy, ja powiem szczerze, że nie słyszałem nigdy wulgarnego słowa w czasie strajków w Towimorze, w którym brałem udział, czy w czasie strajku gdańskiego w Stoczni Gdańskiej. Nie słyszałem żadnych wulgaryzmów, żadnego, jakby to powiedzieć, takiego prymitywizmu tego środowiska robotniczego. Sam byłem wtedy robotnikiem i byłem nawet zaskoczony szlachetnością swoich kolegów robotników, którzy i ich wielkim zrozumieniem w ogóle tej idei, która wtedy się rodziła.
Panie Wiesławie, tak pokrótce, jeżeli kolejny punkt wypowiedzi.
Druga sprawa to sprawa pokazania śmierci i zabójstwa Jerzego Przemyka. W tym czasie, o ile ja doskonale pamiętam, to był to rozumiany, to było jako akt terroryzmu wobec społeczeństwa i wszyscy wiedzieli w zasadzie, że to dokonała Służba Bezpieczeństwa. Natomiast film ukazuje jakby taką przypadkowość tego zabójstwa, oczywiście w domyśle, że widzowie wiedzą o co chodzi, bo widzowie znają tło, załóżmy, polityczne. Natomiast ja nie jestem przekonany, czy młodzież akurat tak to odbiera. Jeszcze jeden moment, wybuch stanu wojennego, kiedy przedstawia się tę kobietę, która dostaje napadu histerii i tłucze talerze i tak dalej. No jest to ilustracja tego dramatyzmu, tej nocy stanu wojennego. I druga jeszcze rzecz, kiedy ksiądz Jerzy otrzymuje kartkę z informacją, że jeden z uczestników strajku Solidarności Nowopostawy popełnia samobójstwo. I uważam, że ta ilustracja jest jakby pewnym przejaskrawieniem tej postawy jakiegoś, jak to można nazwać, że oni ulegają jakiejś chorobie psychicznej, że to wobec ludzi...
Panie Wiesławie, to teraz pozwólmy ustosunkować się twórcom tego dzieła, dobrze?
Ja dziękuję.
Bardzo dziękuję również. Szczęść Boże. Bardzo prosimy. Państwo Julita i Rafał Wieczyńscy, producent i reżyser filmu.
To może po kolei, jeśli można, bo No przede wszystkim nie ma tam, no, nie można uogólniać. Jest jedna postać, jeden człowiek, młody robotnik, który klnie w tym filmie. Ja też jest, byłem pod wrażeniem i dokumentowałem to i poznałem tych robotników, o których też opowiadam w filmie, więc doskonale. I tam są wspaniałymi słowami, aż miałem zarzuty, że dlaczego oni tak pięknie, taką polszczyzną mówią, na przykład całe przemówienie Zbyszka Zamachowskiego do żołnierzy na stojących za bramą, prawda? Natomiast jest jeden młody robotnik, który klnie, no i przechodzi pewną przemianę w związku, uzyskuje jakby poczucie takiej pewnej siły godności pod wpływem księdza Jerzego, pod wpływem tego, co się dzieje, chce się zmienić ku lepszemu. W związku z tym, no to tylko w tym kierunku i taką przemianę wielu robotników wtedy przeszło, a niektórzy klną tak, jak wtedy klnęli i dzisiaj klną, więc to tutaj nie ma żadnej jakby z takiej woli pokazania jakiegoś prymitywizmu. Przeciwnie, wydaje mi się, że
właśnie on się też zmienia pod wpływem swoich kolegów, bo to też oni go przywołują trochę do porządku, do porządku, że tak powiem.
Więc Tak. Także to wydaje mi się, ale też mam takie wrażenie, że trzeba na spokojnie, polecał jeszcze raz zobaczyć, bo polecał pan, bo na przykład nie ma tam żadnej sceny, że ktoś o samobójstwie, po prostu nie ma takiej sceny. Jest list o tym, że podpisał współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i prosi o to, żeby to ogłosić na mszy. Prawda? I taki list dostaje ksiądz Jerzy.
W sprawie Grzesia Przemyka oczywiście, no w ogóle w filmie jest kilka wątków, które przyznam chętnie byśmy rozbudowali, gdyby czas tylko na to pozwolił. No niestety nie mogliśmy zrobić tej opowieści dłuższej, bo ona już i tak jest długa. Natomiast zgadzam się, że między innymi właśnie wątek Grzesia Przemyka, no to jest w ogóle oddzielna historia i tak naprawdę, żeby ją uczciwie od początku do końca opowiedzieć, no po prostu trzeba by było zabrać się specjalnie tylko do niej. No mamy nadzieję też, że zasygnalizowanie tych wątków pozwoli nauczycielom, może rodzicom, może po prostu opowiedzieć o tej historii. Troszkę też to było naszym celem. My mamy świadomość, że po prostu filmów o tym okresie nie było. W związku z tym tam jest wiele wątków takich, które dla uważnego widza mogą stanowić punkt wyjścia do opowieści. No to są czasy niezwykle złożone i tych historii było całe mnóstwo. One są niezwykle ciekawe, dramatyczne, także tutaj rzeczywiście nie byliśmy w stanie opowiedzieć
do opowieści, ale też do samodzielnych poszukiwań, no, znaczy wydaje mi się tutaj nie ma przypadkowości. To też dla uważnego widza, który nawet zna doskonale sprawę Grzesia Przemyka, to zobaczy, że jest to dokładnie odtworzona pewna sytuacja, kiedy najpierw podchodzi cywilny człowiek do Grzesia, prawdopodobnie agent, tak? A później się to wszystko odbywa. Więc to wszystko jest z dużą precyzją, tylko oczywiście wiele rzeczy jest w drugim planie, po takim, że tak powiem, przy emocjonalnym odbioru, że tego filmu nie da się wszystkiego zauważyć. Tam jest też wiele postaci w drugim planie, nawet statystów dobieranych podobieństw, na przykład do księdza Suchowolca, tak? Czy do księdza Niedzielaka, czy jest wątek księdza Jancarza z Mistrzyjowic. Są takie drobne rzeczy, bo tu poza wszystkim, poza tym, że to jest widowisko filmowe, no, mieliśmy świadomość tego, o czym tu pan powiedział, że to jest pewien zapis też historii jako swoista lekcja wychowawcza. I to mieliśmy, no i ci ludzie, którzy się tam znajdą, no zostaną na tym filmie i za jakiś czas będzie można też do tego wrócić.
Panie profesorze, prosimy.
No ja tu jeszcze chciałem powiedzieć, że nasz rozmówca przez telefon, pan Wiesław Jankowski, to był To był jeden z przywódców strajków w Towimorze, potem delegat do Stoczni Gdańskiej, później no, jeden z najbardziej zasłużonych działaczy Solidarności Toruńskiej. A propos właśnie tej postawy robotników w czasie strajku, no warto opowiedzieć z taką anegdotę związaną właśnie z Towimorem, bo gdy toruński Towimor strajkował w sierpniu 80 roku, żony strajkujących przynosiły im torby z jedzeniem, podawały przez bramę. No niestety niektóre małżonki wychodziły z założenia, że ich mężowie nie wytrzymają bez wypicia czegoś mocniejszego i wkładały do tych toreb także wódkę. Oczywiście picie alkoholu było surowo zabronione w Towimorze w czasie strajku. Więc służba strajkowa na bramie przeszukiwała te torby i butelki były po prostu tłuczone o bramę, a szkło było zostawiane na jezdni, na chodniku dla przestrogi, żeby nikomu nie przychodziło do głowy podawania wódki. No więc to świadczy jednak o bardzo wysokim morale tych strajkujących, o tym, że narzucali sobie naprawdę wysokie normy.
Tak, to była taka forma przemiany i tutaj ten młody robotnik, który klnie, to też służy jakby w całym zamyśle temu, żeby pokazać to wzrastanie ludzi. To jak otrzymują poczucie godności, nabierają sił. I to jest też taki przykład właśnie dla młodych ludzi. Ja przyznam, że jestem ciągle pod wrażeniem tej pani, która wcześniej zadzwoniła, że mając 20 lat, ona już tam jest związana z grobem księdza Jerzego od kilku miesięcy.
Już 15 minut po 23. W Radiu Maria trwają rozmowy niedokończone. Rozmawiamy dzisiaj o wielkiej postaci, o księdzu Jerzym Popiełuszko. Rozmawiamy z twórcami filmu Popiełuszko, wolność jest w nas, ale również i z panem profesorem, doktorem habilitowanym Wojciechem Polakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz ze Szwecji. Ja filmu nie oglądałem, ale dopowiem o dwóch wątkach, gdzie zetknąłem się z księdzem Jerzym Popiełuszką w Warszawie, a wcześniej z Grzesiem. Byłem naocznym świadkiem, jak Grzesia aresztowali, prawda, zomowcy na Placu Zamkowym 12 maja. I jeszcze nie wiedziałem, że to jest Grzesiu, prawda? Dopiero się dowiedziałem po dwóch dniach z Radio Wolna Europa, że to był Grzesiu, ale widziałem, jak zomowcy bili pałkami trzech chłopaków i wrzucili ich do suki i but został na Placu Zamkowym. Tam się ludzie trochę zbiegli, prawda? Tam zomowcy rozpędzali, a to co do Grzesia. A księdza Jerzego to poznałem w szpitalu pani Nabarskiej u pani doktor Kuratowskiej. I tam leżała również matka Grzesia Przemyka, Basia Sadowska. I po pielgrzymce Ojca Świętego, to gdzieś było w czerwcu 18, może było czerwca, i Basia trafiła też tam do szpitala z urazami wcześniej po napadzie zomowców na klasztor franciszkany, gdzie była pobita wcześniej. I ksiądz Jerzy przyjechał odwiedzić Basię i przywiózł kasetę z nagraną mszą żałobną z pogrzebu Grzesia Przemyka. I wtedy tam przybyło troszkę tych młodzieży licealnej, kolegów i koleżanek Grzesia Przemyka i wspólnie w ogrodzie szpitalnym słuchaliśmy tej mszy. I po mszy, po wysłuchaniu tej mszy, Basia na bok zawołała Jerzego i coś tam mu powiedziała. Wtedy ksiądz Jerzy przyszedł do mnie, mówi, wiesz co, mówi, że Basia prosiła mnie, żebym ja ciebie podwiózł na Powązki, na grób Grzesia i różaniec, który Ojciec Święty wręczył Basi, Basi. I ona powiesiła na grobie. I mówię, że ja nie dam rady, bo ja jestem jako pacjent tutaj, nie mam ubrania. To ksiądz Jerzy powiedział, to nie musimy dzisiaj, jutro pojedziemy, ja ci przywiozę ubranie. I pojechaliśmy następnego dnia, przyjechała siostra zakonna z księdzem Jerzym samochodem, pojechaliśmy na cmentarz, oglądałem ten grób, widziałem ładnie przebrane barwy narodowe. Ksiądz powiedział, że w dzień grób jest elegancki, ale w nocy zomowcy ten grób rozbierają kwiaty, dewastują ten grób. I to by może bym zakończył na tyle, bo to jest długie opowiadanie.
Bardzo dziękuję i pozwólmy mówić naszym gościom. Prosimy.
No tak, to była taka szczególna sytuacja, że również to podobnie było z tak zwaną Dolinką Katyńską, tak, że ludzie, robotnicy zanosili tam kwiaty, a nocami to było zabierane, burzone, potem w końcu postawiono tam jakieś ogrodzenie, że niby tam jest, wydzielono taką część, że tam jest remont jakiś na tym cmentarzu, żeby uniemożliwić upamiętnianie tych miejsc, jeśli chodzi o tą sprawę właśnie grobu Grzesia Przemyka na Powązkach. Był to też argument później przy ustalaniu miejsca pochowania księdza Jerzego, dlatego że też były sugestie, żeby został pochowany na Powązkach i między innymi właśnie pani Sadowska powiedziała, że z tego może być po prostu profanowanie znowu tego grobu i że jak on będzie na terenie kościoła, to ludzie tego upilnują. Była cała delegacja u księdza prymasa i ksiądz prymas chętnie się zgodził, żeby to było może, żeby to było tam właśnie przy kościele Stanisława Kostki, gdzie ksiądz Jerzy posługiwał.
Mówimy o czasach, które były. Mówiliśmy też o Towimorze, którego już nie ma. Były miejsca pracy, byli ludzie, był duch narodu, który właśnie wyrastał z tego źródła, jakim był Kościół, który wskazywał do zagospodarowania te przestrzenie wolności, które przez ówczesny system totalitarny i tych ludzi, jak mówiliśmy, którzy dzisiaj mają dużo do powiedzenia w każdej dziedzinie naszego życia, społecznego, politycznego, ekonomicznego, kulturalnego. A dzisiaj okazuje się, że Nie ma już Towimoru w Toruniu, bo jesteśmy w Toruniu. Nie ma już miejsc pracy. No i co się dzieje z naszym duchem narodowym? Co się dzieje z Polską? W którym kierunku to będzie szło, panie profesorze?
No to jest trudne pytanie. No miejmy nadzieję jednak, że w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że jednak te wartości, które głosił ksiądz Popiełuszko, będą realizowane, będą studiowane, będą przedmiotem do rozmyślań i do twórczych działań. To, że nie rozliczano przeszłości, to oczywiście jest wielka strata i to jest na pewno przyczyną wielu trudności, które przechodziliśmy w latach 90. i później teraz próbuje się czasem coś nadrobić, ale popatrzmy, zabiera się na przykład te nieprawdopodobnie wysokie emerytury SBK-om, ale popatrzmy, że przez 20 lat i tak już je pobierali, więc Są to już działania bardzo, ale to bardzo spóźnione. Z drugiej strony to przy okazji chciałbym powiedzieć, że wielu tych ludzi, którzy się angażowali w tamtych czasach, w latach 80., ponosili ofiary, dzisiaj czasami żyją na marginesie, są zwyczajnie ubodzy albo pozbawieni pracy, albo no, czasami nawet zwichnięci trochę psychicznie przez te lata walki z komuną i właściwie dzisiaj się o tych ludziach no, myśli za mało i pomaga się im za mało. No, tutaj potrzebne są jakieś systemowe też działania, żeby wielu tym ludziom podać rękę, pomóc stanąć na nogi, czasem znaleźć pracę, czasami tym, którzy utracili zdrowie po prostu wypłacać jakieś renty, emerytury, więc jest bardzo wiele osób zaangażowanych w pracę niepodległościową, w walkę w Solidarności, w innych ugrupowaniach niezależnych, którym trzeba pomóc i to jest wielkie też zadanie przed nami.
Ale czy nie jest to też chichot historii z ofiar ówczesnych czasów? No właśnie następuje to odwrócenie, że ci, którzy byli bici, nagle ofiarami stają się ci, którzy bili. To jest jedna rzecz. Historii dzieci, młodzież uczą się chociażby z takich dzieł filmowych jak państwa, a można to na palcach jednej ręki policzyć, ile takich filmów jest przybliżających prawdę o tamtych wydarzeniach. Panie profesorze, wspomniał o polityce, tak zwanej polityce historycznej i cóż dalej? Nie ma ani filmów historycznych przybliżających prawdę, nie ma też w mediach, które teraz są wszechobecne, tego dystansu, o którym pan również wspomniał. Za czasów jeszcze PRL-u wiedzieliśmy, jak należy media traktować, a teraz jakoś wszystko się stopiło, zlało w jedno i ktoś tym tyglem miesza. A my albo odprawiamy gorzkie żale nad tym, co było, albo mówimy to, co mówi jeden z bohaterów naszego wieszcza narodowego weselu, miałeś chamie złoty róg.
Tak, że ja byłbym jednak trochę optymistą. Bo no weźmy na przykład działalność Instytutu Pamięci Narodowej, która owocuje ogromną ilością no nie tylko badań historycznych nad przeszłością, ale także filmów dokumentalnych. W ogóle filmów dokumentalnych na temat tych lat ostatnich kręci się bardzo wiele. A dlaczego ja mówię o tych filmach dokumentalnych? Oczywiście filmy dokumentalne są dla widza bardziej wyrobionego, takiego, który no, chce ten film obejrzeć i musi no, trochę wysilić się w czasie projekcji. No, młodzież często nie ma ochoty na taki wysiłek.
Ale panie profesorze, ja tych filmów dokumentalnych nie widzę. Ani w kinach, ani w DKF-ach, ani w telewizji. No, przynajmniej w telewizji publicznej.
W telewizji publicznej są, no niestety są czasami w godzinach takich bardzo, bardzo nieodpowiednich, bo już późnych po 23, a nawet po 24 niestety. I nad tym trzeba bardzo, bardzo ubolewać. Do biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej właściwie co miesiąc teraz są filmy dokumentalne. Tu dużo zależy dołączany, dużo zależy od nauczycieli historii na przykład, czy te filmy wykorzystują na lekcjach, no należy się
no ale jeżeli obawiać. Podręczniki, pan zresztą sam wie, jeżeli podręczniki historii praktycznie się nie zmieniają i uczniowie przygotowują się do matury z tych podręczników, z których myśmy się jeszcze uczyli.
No nie, to tak źle to już nie jest.
Korzystają z tych samych autorów. Znaczy, patrząc na poczynienia chociażby minister szkolnictwa wyższego, która robi wszystko, aby jak najmniej uniwersytetów i ośrodków humanistycznych było, to jakoś te krople nadziei tak się topią w tym oceanie zalewu tego.
Znaczy ja może jeszcze o tych podręcznikach, no podręczników jest spory wybór i tu też zależy od nauczyciela, jaki podręcznik zastosuje, bo są autentycznie dobre, są oczywiście marne, ale tutaj no wiele zależy od tego, jaki jest nauczyciel. Natomiast z tymi filmami dokumentalnymi zmierzam do jednego. że na bazie tych filmów dokumentalnych można kręcić filmy fabularne, bo tam jest materiał faktograficzny, który można przerobić. I te filmy fabularne już działające o wiele lepiej na wyobraźnię widza mogłyby powstać. No tu miejmy nadzieję, że jakieś działania w tym celu zostaną podjęte.
Bardzo dziękuję panie profesorze i pan Rafał Wieczyński.
No rzeczywiście zapis tych filmów dokumentalnych jest bardzo ważny i to jest też zachowanie pewnych świadectw, tak? Myśmy sami korzystali z nagrań, z rozmów z ludźmi, którzy już po prostu nie żyją, także to jest bezcenna rzecz. Ja powiem, że mimo wszystko ta prawda, jak ksiądz Jerzy mówił za prymasem Wyszyńskim, do głoszenia prawdy nie trzeba wielu, tylko kłamstwo potrzebuje wielu, prawda, a do prawdy nie, to ta prawda się przebija. Pan wspomniał dzisiaj o badaniach dotyczących tego, że Polacy chcą filmów historycznych. Tak, a były niedawno też podawane informacje na temat oceny stanu wojennego i okazało się, że w młodym pokoleniu no jest jednak stanu wojennego i PRL-u ocena no, jednoznaczna, tak? Przeważa taka jednoznaczna negatywna, że to jednak był zły okres w naszej historii. Także oczywiście ma pan tutaj, ma ksiądz ojciec ogromną niestety też rację i ja to też widzę, o czym już wspomniałem, po reakcjach młodych ludzi. Ten program nauczania jest tak układany, że właściwie młody człowiek nie ma szansy. Jeżeli nauczyciel po prostu realizuje program, to on nie dojdzie nawet do tego okresu. Że jest większy nacisk na starożytność, na cały ten okres poprzedzający i właściwie można dojść do II wojny światowej i potem już nie starcza czasu. I to samo, i ten program się powtarza z gimnazjum, potem w liceum. Czytałem ostatnio, no był taki protest nawet profesorów, prawda, historii w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. To był pan Rafał Wieczyński i pani Julita Wieczyńska. Słuchamy.
Ja niestety zgodzę się z ojcem w tej kwestii, że rzeczywiście w mediach tych największych filmy dokumentalne są na coraz większym marginesie. Jeszcze niedawno można było ich oglądać więcej, natomiast w tej chwili niestety no, podstawową sprawą jest oglądalność i tutaj no właśnie te produkcje na tym cierpią. Natomiast no jakaś nadzieja jest na pewno w internecie, gdzie z kolei jest ogromna możliwość prezentowania tych materiałów. My zresztą tutaj też właśnie wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej uruchomiliśmy taki portal www.popieluszko.pl. To jest portal przygotowany we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Narodowym Centrum Kultury, gdzie zebrane zostały materiały wypowiedzi księdza Jerzego. One są tam dostępne. I to jest taka, no oczywiście chodzi o to, żeby na przykład tych młodych zachęcić do tego, żeby zechcieli korzystać, ale jeśli to będzie podane w ciekawej formie, to ja myślę, że mimo wszystko młodzi ludzie mają takie naturalne zainteresowanie też dla historii, szukają bohaterów romantycznych, bo bohaterowie są potrzebni każdemu pokoleniu i no też kwestia tego, jak się tą historię zaprezentuje, bo niestety mamy takie czasy, kiedy trzeba wszystko prezentować jak najlepiej, żeby przebić się z tymi informacjami.
Mówimy o pozytywizmie, o pracy od podstaw i u podstaw, ale zapominamy o tym duchu romantycznym, czyli o tym duchu walki o wolność. Romantyzm to nie jest tylko zachodzące słońce, które jest sentymentalne i para młodych zapatrzona w ten kiczowaty obrazek, ale przede wszystkim to jest walka o wolność. Tego chyba brakuje nam dzisiaj na początku XXI XXI wieku. Brakuje też w programach nauczania. Ja tylko mam nadzieję taką i co Państwo tutaj mówicie, że prawda zwycięży i młodzi nie będą pamiętali obrazu PRL-u przez pryzmat kreślony przez filmy Barei, czy też stan wojenny nakreślony, zarysowany przez jeden film pod tytułem Miś, tylko że prawdę tamtych dni, którą między innymi ta produkcja, czy też praca pana profesora przybliża, będzie gdzieś głęboko zakorzeniona w młodych.
Tak, no, ja bym tu jeszcze jednak powróciłbym jeszcze do tego kwestii programów szkolnych. No to jest sprawa fundamentalna. No teraz ostatnio reforma, która ma wejść, podać w życie, zakłada, że kurs historii ma być 4-letni, ale ma się kończyć po pierwszej klasie liceum. Ja uczyłem przez szereg lat w Kolegium Marianów w Pelplinie i najpierw uczyłem w trybie 4-letnim, potem uczyłem w trybie 3-letnim już licealnym, bo to jest liceum. No więc o ile w ciągu 4 lat można było ten materiał zrealizować dobrze, to w ciągu 3 lat, tak jak jest teraz, no właściwie nie sposób jest tego dobrze zrealizować. Obecnie rzeczywiście jest bardzo źle, bo 3 lata historii po łebkach w gimnazjum, 3 lata w liceum i właściwie powtarza się to samo. Moim zdaniem optymalny model polegałby na tym, że historia powinna być w trybie 6-letnim przez 3 lata liceum, 3 lata gimnazjum i wtedy na najnowszą historię Polski po 45 roku i także powszechną oczywiście, powinien być poświęcony cały rok w 3 klasie liceum.
Oby to było do zrealizowania, aczkolwiek trudne to jest, patrząc na poczynania obecnych rządów. Odbierzmy już ostatni telefon. Słuchamy, halo?
Niech będzie pochwalony Chrystus, Mimo jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Regrodu Spodlaskiego. Ja jestem tak na świeżo po obejrzeniu tego filmu, bo wczoraj akurat byłam w kinie. Wcześniej przygotowałam się już do tego filmu, czytałam, na marginesie, tylko rok 84 to akurat rok, w którym urodził się mój syn i tak naprawdę to już wiele rzeczy zapomniało się z tamtych czasów, tak to bywa, więc przeczytałam Mileny Kindziuk, Popiełuszko, prawdziwa historia męczennika i również jeszcze drugą pozycję Wojciecha Sumińskiego, kto naprawdę go zabił. I dziękuję bardzo za taki film, bo naprawdę świetnie dobrana obsada aktorska i to się świetny przekaz tej historii, mimo że to nie jest film fabularny, ale właśnie świetnie oddaje klimat tamtych czasów. Ciężko ogląda się takie filmy, bo to przecież historia męczennika naszego. Ale jestem jeszcze pod wrażeniem głównego bohatera, właśnie tak świetnie dobrany ten aktor, tak świetnie. Tak momentami to miałam, tak jakbym widziała księdza Popiełuszkę. Ale właśnie odrodziły się tamte wspomnienia, tamte czasy i oburzona jestem, że już 25 lat będzie, jak w tym roku, od śmierci księdza Popiełuszki, a jednak do końca nie znamy ten proces, bo przecież była wielka mistyfikacja.
O tym też pani Tereso mówił pan profesor. Bardzo dziękuję za telefon. My już musimy kończyć, bo nasze rozmowy niedokończone.
Dziękuję bardzo.
Mimo tytułu mają też
gratuluję.
Swój koniec.
A jeszcze tylko jedno pytanie. Czy na wideo będzie też ten film dostępny? Kiedy?
No to już sprawa producenta. Myślę, że za chwileczkę nam odpowie. Dziękujemy. Szczęść Boże.
Na pewno będzie, ale to jeszcze kwestia co najmniej pół roku, także albo dłużej, także Zapraszamy, póki co zapraszamy do kin.
Zresztą ten film zrobiony, staraliśmy się go zrobić z rozmachem, te sceny i historyczne, i udźwiękowienie, no i w pełnym wymiarze można go właściwie odebrać tylko w kinie. Myśmy pracowali za granicą, jeśli chodzi o dźwięk, i to się nie przeniesie na żadną płytę, na żadną kasetę. To trzeba zobaczyć w kinie i zwłaszcza polecamy też dla młodych ludzi, dlatego że cały ten rozmach był pomyślany pod ich kątem, żeby, no wiadomo, młodzi ludzie oglądają najczęściej produkcje amerykańskie i muszą jakoś, mają swoje wymagania, tak? Także, że nie można opowiadać dla nich o historii, o wielkich postaciach Polski, no, siermiężnie. To musi być zrobione też technicznie na najwyższym poziomie. Także zapraszamy na razie do kin, a dopiero za jakiś czas będzie film udostępniony, ale to jeszcze długo.
Jak kończąc już, jak można obecnie pojąć, zrozumieć sens życia i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego? Panie profesorze.
Ja myślę, że tak, tak jak mówili starożytni, że krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Tak samo można tutaj powiedzieć, że ta krew księdza Popiełuszki była zaczynem jednak tych przemian, które w Polsce nastąpiły, zaczynem naszej niepodległości. Procesy, które potem nastąpiły, właściwie w dużym stopniu opierają się na tym męczeństwie księdza Popiełuszki. No popatrzmy już tutaj z punktu widzenia takiego socjologicznego na to. Śmierć księdza pozbawiła Polaków złudzeń co do tego systemu. Wszyscy Polacy, ci co mieli nawet wątpliwości, zrozumieli, że to jest system zbrodniczy, który trzeba natychmiast usunąć.
Bardzo dziękuję. To był pan profesor doktor habilitowany Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i twórcy filmu Popiełuszko, wolność jest w nas, pan Rafał Wieczyński.
Tutaj jest jeszcze to ważne, że ksiądz Jerzy teraz nam jest również potrzebny z tym całym przesłaniem i wyzwaniem, i znowu wymaga takiego określenia się. Szczególnie widzę sens, że również nam się udało ten film zrobić w tym roku, że on teraz wszedł na ekrany, kiedy jest 20. rocznica od 89 roku, minęło 20 lat, 25 od jego śmierci i jednocześnie 30 lat od pierwszej pielgrzymki ojca świętego Jana Pawła II do Polski. I po prostu może to jest taki czas, żeby właśnie przypomnieć sobie, przemyśleć, gdzie jesteśmy i tego księdza Jerzego przyjąć do serca na życie codzienne, bo on to nie jest kapłan, którego można zamknąć w tamtym czasie. Te wezwania może teraz inaczej trochę wyglądają, ale to zawsze jest ten konflikt między złem i dobrem, prawdą i kłamstwem.
Bardzo dziękuję. To był pan Rafał Wieczyński i pani Julita Wieczyńska. Słuchamy.
Tak, no najważniejsze, że przesłanie księdza Jerzego jest cały czas aktualne i myślę, że będzie też aktualne dla następnych pokoleń, także wsłuchanie się w to, co chciał ksiądz Jerzy przekazać, no jest niezwykle, niezwykle ważne i pouczające i może stanowić taką ogromną wartość dla wszystkich.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za przybycie do studia. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy, odwetu i przemocy. Słowa księdza Jerzego Popiełuszko z twórcami filmu Popiełuszko, wolność jest w nas, z państwem Julitą i Rafałem Wieczyńskim oraz z panem profesorem, doktorem habilitowanym Wojciechem Polakiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na ten temat rozmawialiśmy. Dziękuję raz jeszcze i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.